Premier nie spotka się z medykami z Białego Miasteczka, bo ma ministra zdrowia. Spotkał się za to z prezesem PZPN, chociaż ma ministra sportu. Medycy apelują do prezydenta o podjęcie zdecydowanych działań. O co chodzi w proteście medyków? Czy wszyscy lekarze wyjadą? Co zrobić, by uzdrowić sytuację w ochronie zdrowia? Idź pod prąd na żywo, zapraszam. Witam Państwa, to jest program Idź Pod Prąd na żywo. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz. Ze mną w studiu jest pan Mariusz Michałek, przedsiębiorca, właściciel przychodni. Witamy.
Dzień dobry.
Na łączach Małgorzata Kubicka, lekarz.
Dzień dobry, witam.
Oraz pan Tomasz Karauda, również lekarz oddziału chorób płuc, prosto z Warszawy, z Białego Miasteczka.
Witam, dzień dobry, witam serdecznie.
Pozwolą Państwo, że zaczniemy od człowieka, który jest na miejscu zdarzeń. Pan lekarz Tomasz Karauda, dzisiaj, z tego co wiem, koordynator dzisiejszego dnia w Białym Miasteczku. Proszę nam powiedzieć, co się dzisiaj dzieje w Warszawie.
No, dzisiaj już jest kolejny piąty dzień. Jest dużo energii, jest dużo młodych ludzi. Dzisiaj jest taki dzień, który jest poświęcony medycynie rodzinnej i chorobom wewnętrznym oraz chorobom płuc, więc staramy się na tych tematach skupiać. To nie jest tylko forma protestu jako takiego, gdy no, mamy swoje postulaty, oczekujemy rozmów i z ministerstwem, ale przede wszystkim z premierem w kontekście z większego finansowania dla systemu ochrony zdrowia, ale oprócz tego staramy się być otwarci dla mieszkańców Warszawy. Tu można przyjść się zbadać, zmierzyć ciśnienie, uzyskać poradę lekarską, ale prowadzimy też takie warsztaty i seminaria dzisiaj na temat czerniaka jako choroby, atopowego zapalenia skóry. Będziemy rozmawiać o chorobach cywilizacyjnych, w takich przystępnych tematach. Ja też będę rozmawiał na temat COVID-19, tego jak praca wyglądała w tym oddziale, jakie są braki w oddziałach interny i tak dalej, i tak dalej. Także miasteczko żyje swoim życiem, budzi duże zainteresowanie, no i mamy nadzieję, że przede wszystkim przełoży się z czasem na poprawę systemu ochrony zdrowia dla nas wszystkich.
No tak, ale jednak najbardziej interesują nas te sprawy dotyczące strajku czy protestu. Jakie są postulaty medyków przedstawione rządowi? Czego żądacie?
No, te postulaty przede wszystkim dotyczą poprawy sytuacji finansowej części pracowników medycznych. Oczywiście pewnie wszyscy w konsekwencji na tym by skorzystali, ale w najbardziej trudnej sytuacji są pielęgniarki, są ratownicy, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni. Oni nie skorzystali na tej proteście, który odbywał się 4 lata temu. Postulatem jest również zwiększenie wyceny świadczeń medycznych. Co to oznacza? To jest to, żebyśmy płacili w szpitalach za leczenie tak tyle, ile ono kosztuje. To jest trochę na przykładzie tego, jakby hydraulik do nas przyszedł do mieszkania i wykonał pewną usługę i mówi, poproszę 300 zł, a my mówimy, no ja mam 80, przykro mi. I, no ale to kosztowało 300 zł, no ale więcej nie mam. I tak trochę to wygląda w leczeniu szpitalnym, że my no, staramy się robić wszystko, co potrafimy, idą za tym koszta, a państwo musi pokrywać leczenie szpitalne. No i okazuje się, że tylko w połowie albo 1/3 kosztów, które rzeczywiście pacjent generuje. W ten sposób w długi wchodzą w szpitale, jest pokusa oszczędzania na materiałach, mam nadzieję, że nie na pacjentach, i rzutuje to na jakość pracy. Kolejny postulat to jest biurokracja rosnąca, która wymaga od nas i Unia Europejska, ale i odpowiednie certyfikaty jakości. Tych papierów jest tak dużo, że na 100%, które mniej więcej związane są z leczeniem pacjenta, to 80%, 60%, 70% spędzamy przy papierach. W zależności od specjalizacji ilość biurokracji jest ogromna. Decyzje o refundacji leków, to ilekroć idziemy do lekarza i ktoś nam daje zniżki na leki, lekarz o tym decyduje, a nie powinien, to jest administracyjna kwestia. My wiemy, jakie leki przepisać, a to, jak one powinny być płatne, powinny decydować inne organy administracyjne, więc liczymy na odbiurokratyzowanie systemu ochrony zdrowia, na wzrosty, jeżeli chodzi o kadry, na racjonalne finansowanie poszczególnych specjalizacji, na uczynienie ich bardziej atrakcyjnych, te, które są deficytowe. Więc no, tych postulatów jest sporo. Nie oczekujemy, że sytuacja zmieni się z dnia na dzień, bo to jest niemożliwe. I nie jest możliwe, no, tak jak wyliczył pan minister, że wymaga to 100 miliardów pieniędzy, które oczekujemy tu i teraz na ten moment od razu. Nie, my bardziej oczekujemy tego, żebyśmy mogli stworzyć plan, wobec którego wszyscy się trzymamy rzetelnie. Ja przypomnę, że w 2017 roku, jak był protest rezydentów, to tylko kilka tych postulatów weszło w życie. A pamiętamy i protest głodowy i wszystko się zakończyło jednym wielkim porozumieniem, które nie zostało dotrzymane. I ciekawe, w którym momencie u nas w Polsce, w naszym domu, w naszym kraju słowo zacznie coś znaczyć, że jeżeli komuś daliśmy słowo, umówiliśmy się na coś, to powinno wchodzić w życie. A 4 lata później spotykamy się, prosząc o to samo, o co prosiliśmy 4 lata temu. Dlaczego tak jest?
Minister Adam Niedzielski zapraszał protestujących na spotkanie na wczoraj. Dlaczego nie poszliście na to spotkanie?
No, taka była decyzja Komitetu Protestacyjnego. To nie jest tak, że decyduje o tym ja, decyduje o tym jeden człowiek. Wynikało to z kilku powodów. Pierwszy jest taki, że spotkania z panem ministrem odbywały się kilkukrotnie przed protestem, zanim zaczęło być o tym głośno i nie przynosiły rezultatów. A często były odwoływane po prostu te spotkania, mimo naszych gotowości do rozmów. Teraz, gdy kamery stanęły przy proteście, jest o tym głośno w mediach, to chce rozmawiać minister zdrowia. Druga sprawa, oprócz niedostępności przedprotestowej czy braku konkluzji pozytywnych tych spotkań, decyzje o większym wynagrodzeniu, o wzrostu nakładów w systemie ochrony zdrowia leży w tych politykach, którzy stoją ponad ministrem zdrowia, bo to musi być nadrzędna decyzja odgórna osób jeszcze wyższej rangi niż minister zdrowia, w tym wypadku premier, jeżeli coś ma się realnie zmienić, bo minister zdrowia pracuje w obrębie budżetu, który został mu przyznany i już. Więc to są te dwa argumenty, co nie zmienia faktu, że ja osobiście jestem zwolennikiem rozmów i pamiętam, że 4 lata temu też rozmawialiśmy, nawet jeśli te rozmowy nic nie wnosiły, to jednak spotykaliśmy się, bo tam, gdzie się kończy dialog, tam już no, nie ma żadnej punktu styczności z władzą, z rządzącymi. Więc osobiście rekomendowałbym dialog, nawet jeżeli on nie przynosi od razu konkluzji pozytywnych dla nas. I myślę, że dzisiaj jest taki pierwszy dzień, kiedy te rozmowy się odbędą. Mam taką nadzieję.
No, na jutro jest zaplanowane spotkanie zespołu trójstronnego, czyli no, nie tylko z protestującymi, ale też z innymi związkami. Czy tam ktoś z Białego Miasteczka się pojawi?
Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji. To będzie wszystko zależy od tego, co wydarzy się dzisiaj. Natomiast nie chcę wyprzedzać tutaj ruchów do przodu, co się będzie wydarzyło. Zobaczymy dopiero po południu, po tych dzisiejszych spotkaniach. Sytuacja jest dynamiczna, zmienia się z dnia na dzień, więc na pewno będą państwo na bieżąco, ale w tym momencie trudno jest wyrokować.
Co może się stać z ochroną zdrowia w Polsce, jeśli postulaty wasze nie zostaną spełnione?
Myślimy na temat tego, by utrzymać to Białe Miasteczko tak długo, jak jest możliwe. Natomiast mamy pewne warianty alternatywne. które będziemy chcieli realizować w wypadku, gdy te rozmowy nie zostaną podjęte albo będzie ich fiasko. Tutaj sytuacja się trochę zmieniła, bo do tej pory byliśmy trochę sami jako lekarze, sami jako pielęgniarki, inni medycy, a po raz pierwszy mamy protest wszystkich zawodów medycznych, a to jest ogromna siła, dużo większa niż gdy szli sami lekarze. I liczymy na zachowanie jedności i na to, że realnie uda nam się pozostać w tej jedności, nawet jeżeli efekty od razu nie będą widoczne w najbliższych dniach, to jednak nauczeni doświadczeniem w zbudowaniu wspólnego zaufania i tego doświadczenia, które zdobędziemy jako wspólny komitet, który spotyka się z najwyższą rangą politykami w kraju, zostanie utrzymana ta jedność, żebyśmy byli jak jedna pięść, jedno słowo i razem się wspierali. Więc jeżeli ten protest nie wyjdzie, będziemy myśleli nad innymi formami protestu, również będąc razem, trzymając się razem, razem, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.
A zakładając, że na przykład, że te postulaty jednak nie będą spełnione, nie będzie podniesienia wyceny świadczeń medycznych, nie będzie podniesienia pensji w takim wymiarze, no to czy na przykład, nie wiem, wszyscy lekarze wyjadą za granicę, czy pielęgniarki, czy ratownicy, czy zmienią pracę, czy coś takiego nam grozi? No wiemy, że na przykład teraz Niemcy ponoć rekrutują, były takie w mediach głosy nawet, że do Białego Miasteczka przedstawiciel przyjechał i oferował dość wysokie wynagrodzenia.
No to już się działo, jak sam kończyłem studia i dostawałem ofertę pracy czy w Norwegii, czy w Niemczech, żeby tam kontynuować specjalizację. I oni też potrzebują lekarzy i łowią również na naszym rynku, skoro nasz kraj nas nie chce, no to dlaczego nie mielibyśmy wyjechać? I część ludzi się na to decyduje, natomiast wielu medyków, lekarzy zostanie. Ja też zostaję, czuję się patriotą, mamy tu swoje wspomnienia, chcemy zmieniać ten kraj od środka, więc to, gdyby tutaj ten protest nie przyniósł oczekiwanych efektów, no, będzie do rozważenia to, czy jako medycy, jako formę protestu nie podejmiemy decyzji o ograniczeniu pracy do jednego miejsca, co jest kuriozum, prawda, że medyk, jak zacznie pracować 8 godzin dziennie, to już będzie to ogromną formą protestu, bo pracujemy zazwyczaj w 3-4 miejscach, więc zaczniemy pracować tak, jak każdy pracownik w Polsce, czyli 8 godzin dziennie. To wystarczy, żeby ten system nie przetrwał tygodnia, bo grafiki szyjemy dzięki temu, że tak jak ja pracuję na 2 etatach i jeszcze 3 kontraktach. Jak takich lekarzy, medyków porezygnuje z dodatkowych prac na miesiąc, to mamy zamknięty system ochrony zdrowia w Polsce poza największymi jednostkami szpitalnymi, a szpitale powiatowe, poradnie, wszystko będzie stało.
Miejmy nadzieję, że nie dojdzie do tego, żeby wszystkie szpitale i poradnie stanęły. Dziękuję bardzo. Tomasz Karauda z Warszawy, z Białego Miasteczka.
Dziękuję, kłaniam się nisko, pozdrawiam, dziękuję, że jesteście z nami.
A my przechodzimy do gości w studiu. Mariusz Michałek, właściciel przychodni. Czy faktycznie aż tak wielka jest biurokracja w służbie zdrowia? Tu pan Tomasz Karauda mówi, że 60%, 80% nawet czasem pracy lekarza to wypełnianie papierów.
Ta strona formalna zawsze, odkąd pamiętam, była duża. Teraz ona, rzeczywiście zgodzę się z tym, że jest jeszcze wyższa, jeszcze większa, dlatego że system, powiedzmy, ochrony zdrowia jest sterowany odgórnie i narzucane są coraz to nowe standardy, które tak naprawdę mają służyć ujednolicaniu, a powiedziałbym nawet centralizacji danych. Natomiast odnoszę takie wrażenie, ponieważ ja, będąc prawnikiem, od 2004 roku działam w sektorze tak zwanej służby potem ochrony zdrowia, w tej chwili ochrony zdrowia. I miałem tę możliwość, żeby zobaczyć, jak ta ochrona zdrowia, służba zdrowia wcześniej wyglądała, jeszcze zanim doszło do reformy, czyli przed tym, kiedy została sprywatyzowana, to odnoszę takie wrażenie, że wracamy do tej formuły, która była przed 2005-2004 rokiem, tyle tylko, że przy otwartych granicach. To znaczy, po prostu wcześniej lekarze nie mieli takiej alternatywy, w tej chwili mają dużą alternatywę i pokusę, finansową pokusę wyjazdu z Polski. Dla mnie ta sytuacja jest zatrważająca, dlatego że żaden z rządów, żaden, powtarzam, czy z prawa, czy z lewa, nie pochylił się tak naprawdę nad sytuacją służby zdrowia w Polsce. Ja bym to, co się dzieje, to nazywam łataniem. Proszę zauważyć, że przez ten czas medycyna się rozwija, żyjemy coraz dłużej, oczekujemy coraz lepszych standardów, które są kosztowne. Ktoś to musi refundować. Stwierdzenie, że służba zdrowia, czy też ochrona zdrowia w Polsce jest bezpłatna, jest bardzo drogie. Takie stwierdzenie jest bardzo drogie. Moim zdaniem nie do końca prawdziwe, dlatego że ilość środków przekazywanych w formie chociażby składki zdrowotnej jest niewystarczająca. To, co się w tej chwili dzieje, dzieje się za każdym razem, kiedy dochodzi do już spiętrzenia problemów. Stawki, o ile mi wiadomo, które są proponowane lekarzom na dyżurach, to co powiedział wcześniej pan doktor, są stawkami na poziomie stawek dla lekarzy. Na poziomie niższym nawet niż stawki, które funkcjonują w przypadku pań pielęgniarek. To są wszystko rzeczy oderwane od rzeczywistej sytuacji i w moim przekonaniu trzeba, żeby ktoś powiedział, że ochrona zdrowia w Polsce jest kosztowna i wymaga głębokiej reformy. A ta głęboka reforma polegać powinna na tym, żeby podzielić świadczenia na te refundowane, na odpowiednim poziomie refundowane przez państwo, niekoniecznie czy to w formie dotychczasowej, chociaż nie uważam jej za doskonałą, a inna część powinna być refundowana przez pacjenta. Ja wiem, że to, co mówię w tej chwili, może spotkać się ze sprzeciwem społeczeństwa, ale proszę zauważyć, że jeżeli chcemy mieć na odpowiednim poziomie tak zwaną ochronę zdrowia, musimy współuczestniczyć w jej finansowaniu. Ja wielokrotnie spotykałem się ze stwierdzeniami z ust pacjentów, kiedy oczekiwali wyższych standardów, ze stwierdzeniem, no przecież płacę składki. Akurat te osoby, wiem, że były bezrobotne, kiedy to mówiły, więc oczekiwania są bardzo wysokie, natomiast wydaje mi się, że czas na to, żeby powiedzieć po prostu prawdę, że ten system nie jest w stanie wytrzymać tych standardów, które są przyjęte chociażby na zachodzie Europy, a przypominam, jako członkowie Unii Europejskiej jesteśmy w niej, więc lekarze mogą, myślę, że trzyma ich tutaj patriotyzm. Natomiast pytanie, jak długo? Alternatywą może być zatrudnianie pracowników zza wschodniej granicy. Co do jakości, nie chcę się wypowiadać. Wydaje mi się jednakowo, że powinniśmy zadbać o to, żeby zacząć myśleć poważnie nad zreformowaniem służby zdrowia.
Małgorzata Kubicka, ty jesteś lekarzem już od wielu lat. Jak oceniasz te różne zmiany, jakie wprowadzały ostatnie rządy, szczególnie teraz rząd Prawa i Sprawiedliwości, no, który mówi, że jednak daje podwyżki, że planuje następne, no, że teraz podniesienie składki zdrowotnej i planuje stopniowe zwiększanie nakładów na ochronę zdrowia do 7% PKB. Jak oceniasz te dotychczasowe działania?
Najlepszym komentarzem jest zacytowanie ciebie sprzed chwili, to znaczy rząd mówi, Generalnie rzecz biorąc, nie ma dialogu między środowiskiem medycznym a rządem, a ministrem zdrowia, co między innymi pokazuje właśnie strajk tego środowiska. Już w tej chwili strajk nie tylko pojedynczych branż medycznych, tylko po prostu całościowy i jest to strajk, przynajmniej jeśli chodzi o ten marsz z soboty, ponad 30 tysięcy ludzi, czyli no to jest chyba największy strajk w historii świata medyków w ogóle. Lekceważenie tych postulatów, które zgłaszali lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, diagności laboratoryjni, jest permanentne. Może dlatego mnie akurat nie dziwi, że po próbach rozmowy z ministrem Niedzielskim w tej chwili środowisko szeroko medyków, w sensie nie mówię lekarzy, tylko wszystkich, nie chce z nim rozmawiać, dlatego że no, nadużył swojej funkcji, nie robiąc tego, co powinien robić. Zresztą najlepszym komentarzem do jego działań jest chyba to, że w obliczu tego strajku medyków jedynym jego działaniem było powołanie wiceministra od dialogu społecznego, czyli powołanie jakiejś tam osoby, której zapłacił 16 tysięcy miesięcznie pensji, ponieważ sam nie miał odwagi rozmawiać z branżą, którą się zajmuje, a przynajmniej powinien zajmować jako minister. A to świadczy o tym, że nie tylko minister zdrowia Niedzielski, ale cały rząd nie ma kompletnie żadnego pomysłu na organizację publicznej służby zdrowia. I tak jak tutaj pan Michałek wspomniał, rzeczywiście w tej chwili sytuacja jest inna niż za czasów socjalizmu o tyle, że po pierwsze, można uciec do sektora publicznego, prywatnego, a po drugie, można wyjechać za granicę i to jest ogromny problem, dlatego że w tej chwili, pomijając kwestię płac, największym chyba, najbardziej dotykającym wszystkie zawody medyczne problemem jest po prostu katastrofa kadrowa i to dotyczy pielęgniarek, lekarzy. Dla przykładu, ja tutaj sobie z województwa lubelskiego. W naszym województwie zamknięto ostatnio 4 oddziały pediatryczne z powodu braku lekarzy. Szykują się kolejne. Od września staje chirurgia w Dęblinie. I jeszcze tutaj komentarz prezesa Lubelskiej Izby Lekarskiej, jeśli chodzi o tą perspektywę pracy i tak na bardzo wątpliwych i preferencyjnych warunkach dla pracowników medycznych spoza Unii Europejskiej. Jak on wspomniał, na wspaniałą perspektywę pracy w Polsce odpowiedziało 327 obcokrajowców. Czyli mimo tego, że nie mają oni do końca sprawdzonych kwalifikacji, nie jest wymagana od nich znajomość języka polskiego. Naprawdę nie wiem, co szykuje Ministerstwo Zdrowia dla ludzi, którzy nie będzie stać na to, żeby się leczyć prywatnie. Ale no, niedługo chyba zacznie szukać wśród szamanów lekarzy. Także jeśli nie znajdzie się ktoś i mało liczę na to, że to będzie ktoś w tym rządzie, przynajmniej na razie, to obawiam się, że publiczna służba zdrowia po prostu się rozsypie. Bo tak jak powiedział doktor Karauda, gdyby każdy pracownik medyczny powiedział, od dzisiaj pracuję tylko na etat, to system by się posypał z dnia na dzień. Naprawdę nie, jest wiele osób, które pracują po 400 godzin miesięcznie.
Protestujący chcą spotkania z premierem. Premier nie chce się z nimi spotykać. Mówił o tym minister Adam Niedzielski w poniedziałek. Posłuchajmy tej wypowiedzi.
I to nie jest jeszcze ten moment, w którym powinien uczestniczyć pan premier, bo na tą chwilę ja prowadzę ten dialog, mam wszystkie upoważnienia, prerogatywy do tego, żeby jako minister konstytucyjny dialog z grupami społecznymi pracującymi w sektorze medycznym prowadzić. To jest teraz chwila, żeby doprecyzować, pogłębić dyskusję, i stawianie takich wymogów, powiedziałbym, które mają blokować dyskusję, jest z mojego punktu widzenia kompletnie niezrozumiałe, bo istotą i celem powinno być tu rozwiązanie problemu, a nie szukanie powodu, dla którego nie można dialogu prowadzić.
Tymczasem wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Artur Drobniak przekazał, iż wcześniej minister Niedzielski obiecał, że do spotkania z premierem dojdzie. Posłuchajmy.
Spotkanie, które odbyło się w Centrum Rady Dialogu Społecznego, naszym warunkiem uczestnictwa w nim była obecność pana premiera. Tak się umówiliśmy z panem ministrem Niedzielskim w Karpaczu podczas naszej pierwszej rozmowy, że będzie obecny pan premier, obiecał nam to, a to był nasz bezwzględny warunek uczestnictwa w tym spotkaniu.
Skoro nie była pana premiera, takie zobowiązanie w rozmowach w cztery oczy?
Tak, oczywiście.
Kiedy to było?
To było w Karpaczu w czwartek w ubiegłym tygodniu. Tuż przed tym, no dzień przed tym, jak spotkaliśmy się, licząc na obecność pana premiera w piątek w Radzie Dialogu Społecznego.
No przed chwilą pan Tomasz Karol dopytał, kiedy wreszcie słowo zacznie coś znaczyć w Polsce. Widzimy, że chyba nie dziś jeszcze. No, rozumiemy, że padła obietnica, no ale nie zapisana, nie nagrana, więc nie dotrzymana. Premier ciągle nie chce się spotkać z protestującymi. Mówi też, że ich postulaty są nierealne, że nie ma tyle pieniędzy w budżecie, choć są pieniądze w budżecie na wiele innych rzeczy. I to też powiedział sam premier Mateusz Morawiecki. Tego też możemy posłuchać, jak w jednej wypowiedzi mówi w zasadzie trochę przeczące sobie zdania.
Szanowni Państwo, dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją przygotowywania budżetu na przyszły rok. To taki okres, w którym różne grupy zawodowe wskazują na swoje aspiracje. Jednak pamiętajmy, że COVID-19 był kryzysem stulecia. Zmasakrował budżety dziesiątek państw dużo bogatszych od nas. My wyszliśmy w miarę suchą stopą, a teraz, patrząc na rok 2022, liczymy, kalkulujemy, docinamy ten materiał tak, żeby starczyło jak najwięcej dla wszystkich, ale też trzeba mieć na uwadze, że niektóre postulaty, wystarczy przyjrzeć się im, chociażby w ciągu jednego, tylko teraz w ciągu jednej dyskusji, o której mówił mi pan minister Niedzielski, pojawił się postulat, który oznacza konieczność zbudowania finansowania powyżej 100 miliardów złotych w służbie zdrowia. Otóż dzisiaj jest powyżej 100 miliardów, więc to jest tak, jakby było drugie tyle. I my dążymy do tego, szanowni państwo, ale w ciągu kilku lat, a nie w ciągu jednego czy dwóch lat, bo naprawa systemu finansów publicznych dała nam niesamowitą siłę. To tam jest 500+, tam są 13 emerytury w polskim budżecie. W tych pieniądzach, o których pan Tusk mówił, że są zakopane, tak prześmiewczo, o których opozycja mówiła, że nie ma ich i nie będzie. To cytuję pana ministra Rostowskiego, ministra finansów.
Jednocześnie pan premier mówi, że pieniędzy nie ma i wytyka poprzednim ministrom z poprzednich rządów, że też mówili, że nie ma, a jednak pan Morawiecki potem znalazł, no a teraz już znaleźć jakoś nie może, no chyba, że na 500+. Ale widać, że rząd ewidentnie skupia się na tych postulatach płacowych czy finansowych, a to tylko część tych postulatów, ale postulatami są też właśnie zmniejszenie biurokracji czy nowe ustawy o medycynie laboratoryjnej, zawodzie ratownika medycznego, innych zawodach medycznych, urlopy zdrowotne, zatrudnienie dodatkowych pracowników właśnie obsługujących tę biurokrację, aby to nie spadało na lekarzy. Czy te postulaty, jakie postawił ten komitet protestacyjny, mogą uzdrowić opiekę zdrowotną?
Wydaje mi się, że postulaty, przede wszystkim lekarze nie są od tworzenia polityki, to nie oni decydują. Oni mówią, co ich boli, co leży im na sercu, a to do osób, które zarządzają, czy powinny zarządzać publicznymi pieniędzmi, należy to, żeby ten strumień pieniędzy płynął w odpowiedni sposób, albo też, żeby spełnić pewne słuszne oczekiwania. Krótko mówiąc, wydaje mi się, że najgorszą rzeczą, jaką można zrobić w tym przypadku, jest to, żeby się izolować od osób protestujących, czyli nie rozmawiać z nimi. Najważniejsze jest to, ażeby przede wszystkim w rządzie były osoby kompetentne, nie mam na myśli tutaj kompetencji formalnych, ale doświadczone, które miały do czynienia rzeczywiście z ochroną zdrowia, które znają to od środka, które rozumieją problematykę lekarzy, pielęgniarek i innych zawodów medycznych, to ci ludzie stoją na pierwszej linii i ci ludzie wiedzą, jak trudna jest sytuacja. To nie jest tak, że ci ludzie nie wiedzą, że był COVID, czy jest COVID. Oni sami przez to przeszli. To oni ratowali życie wielu ludzi i doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak to robić. Problemem jest brak słuchania tego, co mają do przekazania. Natomiast cały czas twierdzę, że nie ma pomysłu na odpowiednią reformę ochrony zdrowia w Polsce. Te wszystkie obietnice polegają na czymś, co za jakiś czas przestanie być aktualne, bo mamy też, nie zapominajmy, inflację. Jeszcze ona nie jest do końca w pełni odczuwalna, szczególnie dla osób troszkę więcej zarabiających, ale ona niebawem będzie bardzo, bardzo odczuwalna. I wydaje mi się, że takie działanie, które jest w tej chwili, ono jest działaniem na czas, ale ono niczego nie wniesie. Ważne jest w tym momencie słuchanie tego, co mają do powiedzenia lekarze, ponieważ myślę, że to jest taki głos, nie powiem, że rozpaczy, ale to jest głos ważny, bo alternatywą dla tych ludzi jest praca za granicą, jest praca w innych, powiedzmy, miejscach. Myślę, że społeczeństwo za to po prostu zapłaci. To ludzie zapłacą za ten brak dialogu. A mówiąc wprost, odpowiadając wprost na pytanie. Postulaty, o których mówią medycy, są słuszne w tym sensie, że oczekują odpowiedniego wynagradzania za swoją pracę. Nie jest to oderwane od rzeczywistości europejskiej, natomiast to decydenci, ci, którzy decydują o tym, o całym systemie, to oni powinni zadbać o to, ażeby spełnić te postulaty, bądź przynajmniej podjąć dialog i poważnie, naprawdę poważnie podejść do rozmów, bo to już nie chodzi o partię taką, czy z prawa, czy z lewa, tylko chodzi o dobro narodowe, bo przypominam, ochrona zdrowia, czy zdrowie publiczne jest rzeczą bodaj najważniejszą, myślę, że na równi z bezpieczeństwem energetycznym.
Małgorzata Kubicka, jakie są nastroje wśród lekarzy czy pracowników ochrony zdrowia? Czy grozi nam, że faktycznie zabraknie ludzi do leczenia?
Na pewno nie od dzisiaj brakuje personelu medycznego do leczenia. I tutaj nie zgodzę się do końca. Wydaje mi się, że to jest już głos rozczarowania, złości, może nawet rozpaczy. W sensie i pan premier, i minister zdrowia zrobili dużo, żeby doprowadzić branżę medyczną do granicy wytrzymałości, bo naprawdę nikt z chęcią nie jechałby z drugiego końca Polski na tego typu marsze w takiej ilości, gdyby to nie było już tak, że ten system dojmująco niszczy fizycznie i psychicznie, a no, zważywszy na okoliczności dodatkowe, chociażby zbliżającej się jesieni, zimy, przypuszczam, że będzie po prostu gorzej, w sensie pracy będzie więcej. I postulaty naprawy opieki zdrowotnej, to się wałkuje od 1989 roku i właściwie nikt nie ma odwagi powiedzieć, że całkowitego, że tak powiem, całkowitej takiej publicznej opieki zdrowotnej nasze państwo po prostu nie udźwignie i nikt tego rozsądnie nie potrafi rozwiązać. Bo już w 2016 porozumienie rezydentów miało takie hasło, żeby 6,8% PKB przeznaczyć na opiekę zdrowotną i to jak najszybciej. I to zostało obiecane. Gdyby rzeczywiście Polska nawet w 2020 przeznaczyła te 6,8% PKB, to nie byłoby problemu, bo z wyliczeń wynika, że wtedy w NFZ na ochronę zdrowia byłoby ponad 150 miliardów złotych. Tego nie ma, chociaż no przed chwilą oglądaliśmy, że premier mówi, że jednak pieniądze są, czyli raz mówi tak, raz tak, no ale ja już się przyzwyczaiłam, że po prostu mówi. Wyliczenia, że budżet w tej chwili nie udźwignie tych postulatów, które w sensie finansowym postulują opieka zdrowotna, nawet wierzę, z tym, że jest to traktowanie tak per noga akurat branży medycznej, bo nikt jakoś nie wyliczał wcześniej, że polski budżet nie udźwignie podwyżek na przykład dla polityków albo naprawdę skandalicznych decyzji, które od tak o lekką rączką dziesiątki milionów złotych były marnowane. Dlatego, jak mówię, takie rozczarowanie medyków jest generalnie duże. My oczywiście nie proponujemy politycznych rozwiązań, bo ich nie znamy. My po prostu w tych postulatach mówimy o tym, co boli. Czyli chcielibyśmy mieć w Polsce możliwość po prostu dobrego wykonywania swojej pracy, skupienia się na tej pracy z zabezpieczeniem odpowiednim finansowym, sprzętowym, kadrowym, żeby nie było tak, że lekarz musi zostawać, nie wiem, trzecią dobę, bo nie ma kogo zastąpić, nie ma nikogo innego. To w ten sposób długo nie można pracować, a wypalenie zawodowe czy jakieś obciążenia psychiczne w momencie, kiedy podejmuje się decyzje w szpitalach czy na SOR-ach, mogące realnie wpływać na życie lub nie pacjentów, to jest naprawdę bardzo poważna sprawa i smutne jest to, że w takich sytuacjach rząd jedynie, czy premier, czy prezydent otaczają się kordonem policyjnym i uważają, że sprawę załatwili, jeśli powołają nowego wice od rozmów.
Na pewno na nastroje wobec rządu też wpływa postępowanie premiera, który wczoraj no, nie spotkał się z lekarzami, no bo przecież od tego jest minister zdrowia, ale za to spotkał się z prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, chociaż ministrem sportu jest Piotr Gliński, a na to jednak znalazł czas i tutaj się pojawił i to też wzbudziło oburzenie wśród protestujących medyków.
Tutaj jeszcze dodam, że my spodziewamy się, że rząd na różne sposoby będzie deprecjonować zarówno to Białe Miasteczko, jak i te postulaty. Na pewno pojawią się w mediach, w telewizji PiS programy na temat tego, ile to zarabiają lekarze, jakimi to samochodami jeżdżą. Natomiast nic nie będzie mówione o tym, że rzeczywisty stan publicznej służby zdrowia przełoży się przede wszystkim na to, że pacjenci nie będą przyjmowani, nie będą mieli tego, co w ich przekonaniu im się należy, bo kolejki do specjalistów są coraz dłuższe i no właśnie, minister Niedzielski nie ma odwagi powiedzieć, że tak naprawdę ta bezpłatna służba zdrowia to jest mit.
Nasi widzowie mają do Was trochę pytań i komentarzy. Lech pisze, czemu głównym beneficjentem twarzą są lekarze? Finansowo ich pozycja jest dobra i wyżej. A co z technikami, ratownikami i czemu nikt nie mówi o rozbitym i drogim łańcuchu logistycznym?
Ależ oczywiście, że nie tylko w tej chwili lekarze. To naprawdę jest chyba pierwszy strajk, w którym wiele branż medycznych, które tylko chcą się dołączyć, jest w tym strajku. Są ratownicy medyczni, są pielęgniarki. Średnia wieku pielęgniarki w Polsce to jest 53 lata. To jest starzejący się zawód. Jakby były to rzeczywiście takie kokosy, no to przecież młode dziewczyny powinny hurmem, nie tylko dziewczyny, iść wybierać taki zawód. A tu się okazuje, że młode dziewczyny, które studiowały pielęgniarstwo, nawet nie odbierają prawa wykonywania zawodu, tylko wybierają sobie inną pracę. Bo jest to praca ciężka, niewdzięczna, przepracowanie i jak mówię, no w tej chwili już chyba czy diagności, czy ratownicy, czy lekarze, czy pielęgniarki po prostu... My chcemy odpowiadać za swoją pracę. Mamy dość odpowiadania za błędy systemu, za tłumaczenie się, dlaczego na rozmowę z pacjentem jest 5 minut, a 15 minut na obowiązek prowadzenia dokumentacji, gdzie nie ma spójnego systemu. W różnych pracach na przykład są różne platformy. One funkcjonują, no każda z nich ma swoje mankamenty generalnie, ale każda funkcjonuje inaczej, czyli tak naprawdę nie ma żadnego spójnego systemu, nie ma możliwości, żebym ja zobaczyła na przykład, jakie zalecenia w szpitalu ma mój pacjent, nie ma jakiejś współpracy między specjalistami a lekarzami w poradniach ogólnych. Ja oczywiście rozumiem, że prowadzenie statystyk ma znaczenie, ale nie jest ważniejsze niż życie i zdrowie. I jeśli nie ma kadr medycznych, no to może rzeczywiście pomyśleć o sekretarkach medycznych czy coś. Lekarz nie może poświęcać więcej czasu, a to jest czasami, niektórzy wskazują, bo u mnie to powiem, że tak pół na pół, nie? Ale niektórzy lekarze pracujący na przykład na SOR-ach, pracujący w szpitalach wskazują, że biurokracja i uzupełnienie papierologii na rzecz ministra zajmuje im 80% ich pracy. To jest frustrujące i no, w momencie, kiedy są kolejki ludzi chorych, to jest po prostu no, skandaliczne.
Kasia zwraca uwagę, że no nie tylko lekarze dużo pracują, nie tylko lekarze pracują więcej niż 8 godzin. 8 godzin to pracują chyba tylko na państwowych stanowiskach, inni dużo dłużej. Darek też zwraca uwagę na problem z drugiej strony. Tutaj brak poparcia społecznego, ale jak popierać lekarzy, którzy w czasie pandemii zamykali przychodnie na NFZ, ale prywatne były pełne? Jakbyście odpowiedzieli na taki zarzut?
Może ja spróbuję. To nie jest kwestia w tym momencie oceny społecznej, bo zdaję sobie sprawę z tego, że lekarze jako grupa zawodowa są postrzegani jako ci, którzy zarabiają dużo pieniędzy. Ale chodzi o spojrzenie szersze, jakim jest to, jak wyglądamy na tle na przykład Unii Europejskiej. Pytanie, czy za granicą lekarze zarabiają mniej? Otóż nie, zarabiają więcej. Jeżeli mamy otwarte granice i dajemy lekarzom wysoko wykształconym alternatywę pracy za lepsze wynagrodzenie, to po prostu to wybiorą. I tu jest właśnie problem. Oczywiście na wolontariat niektórzy mogą sobie pozwolić, ale większość ludzi chce pracować za takie stawki, jakie ich zdaniem zabezpieczą, są adekwatne. Ale tak jak powiedziała tutaj przed chwileczką pani doktor, ten strajk dotyczy, proszę zauważyć, nie tylko lekarzy, ale całych grup medyków, między innymi pielęgniarek, między innymi ratowników medycznych, którzy również nie są zadowoleni ze swoich wynagrodzeń. Dlaczego? Dlatego, że w innych miejscach, również przede wszystkim w Europie, te wynagrodzenia są na zupełnie innym poziomie. Myślę, że to tutaj należy położyć akcent. I niezależnie od tego, jakie jest odczucie społeczne, nie możemy porównywać nie możemy porównywać pracy jednych tak w 100% i innych. Należy porównywać te same grupy zawodowe w Polsce i te same grupy zawodowe na przykład na Zachodzie. Według mojego przekonania największą taką bolączką jest próba centralizacji, właściwie centralizacja tej decyzyjności, podejmowania decyzji odgórnie, czyli to, z czym mamy do czynienia w tym momencie, ponieważ właśnie to się obserwuje, próbuje się zarządzać służbą zdrowia odgórnie. Co to powoduje? Powoduje to przede wszystkim zdjęcie odpowiedzialności z jednostek, czyli de facto odpowiedzialność ponosi budżet, a po drugie nie ma tego wsłuchiwania się w potrzeby pacjentów w danym regionie. Z czymś podobnym, nie twierdzę, że takim samym, mieliśmy do czynienia wcześniej, jeszcze w okresie przed 2004, w latach 90. i wcześniej. To spowodowało, jak wiemy, potężne kłopoty, potężne długi, które potem zostały zniwelowane. Odnoszę wrażenie, że znowu wchodzimy właśnie w taki centralny sposób zarządzania, co widać gołym okiem. Nie ma nawet woli rozmów z medykami. Myślę, że to też jest właśnie spowodowane tym, że odczucie społeczne jest właśnie takie, jak w tych mailach było napisane. Tyle tylko, że ono jest podyktowane emocjami, a w praktyce nie ma alternatywy. Musimy mieć lekarzy, musimy mieć pielęgniarki, musimy mieć ochronę zdrowia na odpowiednim poziomie, bo inaczej będziemy chorować i będziemy umierać. Po prostu. A ci ludzie, żeby nas leczyć, potrzebują być wynagradzani tak, jak ich koledzy w podobnych państwach. Chcą mieć możliwość leczenia na wysokim poziomie, czyli proszę zauważyć, że zdobycze nauki kosztują. Chcemy być leczeni coraz lepiej, żyjemy coraz dłużej i oczekujemy odpowiedniej jakości. A ona kosztuje. Ktoś to musi refundować, więc...
Czy receptą byłaby prywatyzacja ochrony zdrowia? No tu nasz widz zwrócił uwagę, no, że zamykano przychodnie na NFZ, a prywatne były pełne. To czy może pójść w tę stronę?
To prywatyzacja w tym aspekcie... ja jestem przeciwny czemuś takiemu. Jeśli mówimy o prywatyzacji, to raczej w kierunku zarządzania, powiedzmy, przez podmioty prywatne niektórymi sektorami. W moim przekonaniu najlepiej byłoby podzielić w ogóle ochronę zdrowia na dwa sektory. Pierwszy sektor to jest ten sektor, w którym jest w pełni refundowany i w którym jest koszyk odpowiednich świadczeń, a drugim sektorem byłby sektor w części, mniejszej lub większej, refundowany wspólnie przez budżet państwa, ale też jednocześnie przez na przykład kasę chorych. Dzisiaj mówimy o NFZ-cie. W moim pojęciu te kasy chorych, które były przed wojną, lepiej to regulowały, bo nie było tam centralizacji, tylko pieniądze szły za pacjentem. Do tego są potrzebne rozmowy z lekarzami, ale też zrozumienie. A zrozumienie jest wtedy, kiedy zabierają się za to osoby, które po pierwsze są specjalistami w dziedzinie zarządzania z ochroną zdrowia, a po drugie mają w tym doświadczenie, rozumieją po prostu bolączki i problemy całego systemu. I dopiero przy takim zrozumieniu i przy rozmowach można zacząć, przede wszystkim trzeba dążyć do pewnej prawdy. W moim przekonaniu ta prawda nie została wypowiedziana, być może wszyscy się jej boją, a tak jak powiedziała pani doktor wcześniej, po prostu nie stać państwa polskiego na taką publiczną służbę zdrowia, która by zapewniła ten standard, o który wszystkim chodzi. Dlatego trzeba po prostu rozmawiać i pochylić się nad problemem, który jest poważny.
Jeszcze w odpowiedzi do tego, do widza, który mówił o tym, że społeczeństwo nie popiera tego strajku. Oczywiście są głosy krytyczne, ale jest też bardzo wiele zrozumienia. Również na tym marszu w sobotę byli również pacjenci, którzy szli z lekarzami, z medykami, z ratownikami, rozumiejąc problem i rozumiejąc to, że to się ostatecznie przełoży na ich standard leczenia, lepszy, gorszy lub w ogóle poniżej wszelkiej krytyki. Także to nie jest tak, że są tylko głosy krytyczne. Jeśli chodzi o to zamykanie przychodni, rzeczywiście początki pandemii, ja pamiętam, jak to było, że rzeczywiście były braki dotyczące podstawowego sprzętu do pracy z osobami chorymi, czyli nie było fartuchów, nie było masek, przyłbic wtedy. I wiadomo, że na początku było to uzupełniane, jak już były, w szpitalach, natomiast poradnie ogólne dostawały je troszeczkę z opóźnieniem. Także rzeczywiście na początku wiele było zamkniętych, były te teleporady. Prywatnie z reguły jest tak, że no jest większa możliwość dojść, czy większa aktywność w tym, żeby zdobyć odpowiednią ochronę. Nie mówię też, że jeszcze długo nie było tak, że niektóre poradnie z tego w pewien sposób korzystały, bo patologiczny system buduje patologię w każdej frakcji zawodowej, która w nim pracuje. Jeśli chodzi o lekarzy i ich zarobki, oczywiście to nie chodzi tylko o lekarzy, którzy się przepracowują. Chodzi również o pielęgniarki, o ratowników medycznych. Wiele się na tym strajku mówi na temat tego, że często ratownicy medyczni pracują 2-2,5 etatu. Oczywiście, że w związku z tym może zarabiają więcej, może to nie jest minimalna płaca krajowa, ale to jest 2,5 etatu. Tracą zdrowie, tracą rodziny. Pielęgniarki podkreślały, że na przykład średnia życia pielęgniarki w Polsce to jest 61 lat. Średnia życia kobiety to jest kilkanaście lat na pewno dłużej. Także jest to naprawdę przepracowanie, przemęczenie, stres związany z pracą w ciężkich warunkach niekiedy. Jest wykańczający, także to w pewien sposób też należy docenić. I no, nie wiem, czy ten strajk w najbliższym czasie przyniesie jakieś rozwiązania, ale branża medyczna całościowo, ze wszystkimi, bo znam też takie sytuacje, gdzie na przykład w szpitalach, jeśli chodzi o transport medyczny, są wykupywane prywatne transporty medyczne, czyli publiczny już tak naprawdę nie działa. I tak było na przykład również w czasie COVID. Także po prostu lekarze, pielęgniarki, ratownicy, diagności mówią, że ten system się sypie, że on się trzyma tylko dlatego, że większość karuje ponad siły i długo w ten sposób nie pociągną. Więc albo to się rozsypie, albo trzeba naprawdę bardzo szybko wymyślić zdrowe rozwiązania.
Ja jeszcze chciałbym dodać tutaj ad vocem tego, co mówiła pani doktor, jako przykład stomatologię. Stomatologia, proszę pokazać, kto dzisiaj leczy zęby na NFZ. Prawie nikt. Każdy zdał sobie sprawę z tego, że odpowiednia jakość jest wtedy, kiedy za to zapłaci. I rzeczywiście, może to nie jest przykład adekwatny w 100%, ale pokazuje, że jest to w tym momencie akceptowane i przez społeczeństwo. Wydaje mi się, że należy rozmawiać otwarcie o tym, że budżet nie posiada środków na takim poziomie, który byłby wystarczający na spełnienie oczekiwań zarówno pacjentów, którzy oczekują coraz więcej, pewnie słusznie, na coraz wyższym poziomie, a z drugiej strony oczekiwań lekarzy, których oczekiwania również nie są nieuzasadnione. Powtarzam, nie możemy wprost porównywać wszystkich grup zawodowych. Należy porównać grupy zawodowe lekarzy do lekarzy na zachodzie Europy, pielęgniarek do pielęgniarek na zachodzie Europy, ratowników medycznych do ratowników medycznych na zachodzie Europy. To tak ta linia powinna przebiegać. No i tutaj niestety jest to z niekorzyścią dla Polski. Pamiętajmy o tym, że granice są otwarte.
Alicja pisze, sporo pacjentów dobrze wie, że bezpłatna opieka zdrowotna to mit, a prywatne ubezpieczenie zdrowotne jest koniecznością, jeśli nie chce się bulić za każdą prywatną wizytę. Michelle, wpompowywanie kolejnych miliardów, dziesiątek miliardów w tak zwaną służbę zdrowia, gdzie mnóstwo ludzi nic z tego nie ma, bo leczy się prywatnie, nie ma najmniejszego sensu. Elżbieta, pieniędzy na służbę zdrowia nie ma, na podwyżki dla ministrów i senatorów są. Morawiecki do dymisji. Takie są głosy od naszych widzów. Na koniec chciałbym jeszcze zapytać o sprawę...
Może jeszcze odpowiedziałabym panu Torello. To znaczy, jeśli mogę jeszcze raz poprosić o przeczytanie jego głosu.
Wpompowywanie kolejnych miliardów, dziesiątek miliardów w tak zwaną służbę zdrowia, gdzie mnóstwo ludzi nic z tego nie ma, bo leczy się prywatnie, nie ma najmniejszego sensu.
Tak, też uważam, że to jest ogromna bolączka tego systemu w takiej formie, w jakiej on teraz jest, że same obiecanki dotyczące wzrostu PKB i wzrost ten PKB jakiś tam systematyczny latami nic nie da, jeśli nie będzie jasnych zasad, co za ten wzrost, z tym wzrostem pacjent jakby realnie otrzymuje. Czyli jak to znowu będzie tak, że coś tam wzrośnie, do budżetu wpłyną miliardy i one po raz kolejny zostaną zmarnotrawione na zupełnie bzdurne rzeczy, to rzeczywiście pan Torello ma rację. Dlatego musi być jasność, musi być osoba, która ma nie tylko jakieś plany dotyczące organizacji służby zdrowia, tylko konkretną wizję, jak to zrobić konkretnie, krok po kroku.
Do dziurawego garnka, jeśli wlejemy każdą ilość wody, wycieknie z niego. Najpierw trzeba uszczelnić garnek. Jest niezbędna, poważna reforma służby ochrony zdrowia, ale w taki sposób, żeby ona nie była scentralizowana, tylko żeby ona była głębsza, żeby rzeczywiście wsłuchać się w głosy pacjentów, wsłuchać się w głosy przede wszystkim osób, które leczą, nie tylko lekarzy, ale również pielęgniarek, czyli wszystkich medyków i przede wszystkim powinny to robić osoby, które są specjalistami w tym sensie, że znają bolączki tego systemu i potrafią jakby stanąć w tej prawdzie. A tą prawdą jest to, w moim przekonaniu, że po prostu nie stać polskiego systemu na taką jakość, która by była wystarczająca w tym budżecie.
Dlatego tym bardziej jako kpinę środowisko medyczne całe odbiera to, co zrobił minister Niedzielski, czyli powołanie kolejnego wice za 16 tysięcy, które spokojnie się znajdą. Ja wiem, że to nie jest porównywalne z jakimiś miliardami na służbę zdrowia, ale chodzi ogólnie o takie myślenie, o wszechobecne marnotrawstwo publicznego grosza, że to jest jego jedyna odpowiedź na to, co się dzieje.
Stańmy w prawdzie. Ja chciałem jeszcze na koniec zapytać o inny temat, ale powiązany o pandemię. Widzieliśmy dzisiaj liczby, jakich nie widzieliśmy od maja. Ponad 750 zakażeń, ponad 20 zgonów. Czy w najbliższym czasie grozi nam powtórka z poprzedniego roku, zdalne nauczanie i zdalne studia i taka wysoka czwarta już fala zakażeń, jak to oceniacie?
Jeśli mogę, to obserwujemy, przynajmniej tutaj w tych przychodniach, którymi ja zarządzam, ale też i moi znajomi w taki sam sposób to oceniają, wzrasta i to bardzo wzrasta zachorowalność głównie dzieci. Są to przeziębienia, ale takie dość trudne do leczenia. Czyli ja bym tutaj podszedł do tego w ten sposób, że sama pandemia oczywiście jest problemem i ona będzie jakiś czas problemem, ale pandemia powoduje, na pandemii nakładają się i inne choroby. To wszystko sprawia, że ochrona zdrowia jest obciążona, coraz bardziej ta zgłaszalność pacjentów do tego jest coraz wyższa, do tego dochodzi strach, bo ludzie się mimo wszystko coraz bardziej boją. Proszę zauważyć, że ta półtoraroczna w sumie pandemia sprawiła, że nasza psychika inaczej reaguje na przeziębienie, na choroby. Oczywiście ma tutaj znaczenie również tak zwana wyszczepialność, ale nie chciałbym tutaj w tą tematykę wchodzić. Wszyscy wiemy, jak to wygląda, że głównie tutaj chorują osoby niezaszczepione, ale powtarzam, na pandemię COVID będą się nakładać inne infekcje, infekcje chociażby grypowe, z tego co wiem, to nie ma szczepionek. Oczekiwania są bardzo duże, a szczepionek przeciwko grypie nie ma, więc myślę, że w jakimś stopniu jesteśmy w coraz trudniejszej sytuacji, co podkreśla właśnie ten protest medyków. Myślę, że nie należy na niego patrzeć tylko i wyłącznie poprzez pryzmat pewnej antypatii, czy emocji, tylko trzeba spojrzeć realnie. Po prostu oni protestują dlatego, że widzą, że nie są zadowoleni. Jeśli ktoś nie jest zadowolony, no to w jakimś stopniu to pokazuje. A to są lekarze, to są pielęgniarki, to są osoby, od których zależy nasze zdrowie.
I Małgorzata
Kuczka. Jeszcze, że jeszcze niedawno słyszałam zapewnienia polityków i urzędników Ministerstwa Zdrowia o bardzo dobrym przygotowaniu do czwartej fali, podczas gdy ja do tej pory nie słyszałam ani żadnych jasnych wskazówek, ani wytycznych, co robić na wypadek dużego wzrostu zachorowań. Trochę mam nadzieję, że nie będzie to tak jak w zeszłym roku, że przynajmniej nie wiem, jaka będzie zachorowalność, no bo może być taka wyższa. I Izrael, i Wielka Brytania pokazują, że mimo dość dobrego wyszczepiania zachorowalność na poziomie kilkudziesięciu tysięcy jest możliwa. Więc być może w Polsce też do tego może dojść, nie musi. Ale mimo wszystko ilość hospitalizacji, ilość zgonów jest mniejsza i mam nadzieję, że w Polsce również to będzie. Największym ostatnio błędem rządu jest według mnie w momencie wzrostu zachorowań wejście w otwarty konflikt z całą branżą medyczną.
Zobaczymy, co przyniosą najbliższe tygodnie. Dziękuję za dzisiejszy program. Pan Mariusz Michałek, przedsiębiorca, właściciel przychodni. Małgorzata Kubicka-Frączek, lekarz medycyny. I na początku Tomasz Karauda, lekarz chorób płuc, prosto z Białego Miasteczka. Dziś o 18 jeszcze program Boskie Pytania. W nim raper Mikser pyta: za co, kogo, kiedy i czy należy cenzurować? Teraz po programie Pomyśl dziś pastora Chojeckiego. Zobacz bluźnierstwo księdza i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. A ja jeszcze przypominam, że możecie nas wspierać. Czekamy na 1000 osób, które wesprze nas w tym miesiącu. We wrześniu, tak jak co miesiąc, to są wpłaty dobrowolne. Nie mamy żadnego Narodowego Funduszu Mediów. Finansowe wsparcie można przekazać przez PayPal, DotPay, przez Blik. Szczegóły na stronie idzpodprąd.pl/wsparcie. Oczywiście także zwykłym przelewem. A na dziś, ile mamy gitar, czy możemy zobaczyć? W połowie miesiąca, dosyć dobrze. Dziękujemy bardzo i pokażemy wam, że tych pieniędzy nie wlejemy w sito, ale dobrze wykorzystamy, o czym zresztą świadczą nasi widzowie, co po programie zobaczycie też w krótkim materiale, jak mówią o tym. Także ten materiał później. Pomyśl dziś pastora Chojeckiego i kartka z kalendarza Piotra Sytkowicza. Do zobaczenia.
Telewizję wspieram dlatego, że widzę po pierwsze, jak są wydatkowane pieniądze przez ludzi, którzy mają ideę, którzy chcą coś zrobić dobrego dla Polski, są uczciwi i widać, że idą w dobrym kierunku.
To jest jedyna taka telewizja, która mówi prawdę w Polsce.
To jest piękna idea.
Nie szukam nikogo już innego jako źródła informacji, bo wiem, że na tej telewizji zawsze mogę polegać i nigdy się nie zawiodłam.
Chciałabym, żeby ta telewizja dynamicznie się rozwijała.
Nie znalazłem drugiej takiej inicjatywy, takiego środowiska, gdzie widziałbym, na co te pieniądze są wydawane. A tu mam okazję przyjechać, poznać ludzi, którzy zarządzają tymi pieniędzmi, gdzie niewielka część, oczywiście jakiś promil, to jest to, co ja wpłacam, i widzę, że te pieniądze są dobrze wykorzystywane.
Wczoraj pokazałem wam herezję księdza prymasa Wyszyńskiego, który szczególnie podczas wyświęcania młodych księży, zrobił to przynajmniej dwukrotnie w 57 i później w 60 roku, mówił im takie kucypały, że mają władzę nad Bogiem, mogą rozkazywać Bogu w czasie mszy i on będzie tam zstępował, i mówił, że kto ich widzi, widzi w nich Boga. No, ktoś pomyśli, lata 50., 60., może już czas tych herezji poszedł w niepamięć. A ja wam pokażę współczesnych katolickich kapłanów, którzy dokładnie w ten sam sposób bluźnią Bogu, tym razem używając do tego tak zwanego sakramentu spowiedzi. Rzecz dzieje się na pielgrzymce do Ziemi Świętej w Izraelu. Kilku księży opowiada swoim parafianom o boskości Jezusa, który miał na ziemi władzę odpuszczania grzechów. Zobaczcie, co powiedzieli dalej.
Pan Jezus odpuszcza grzechy, a Bóg tylko mógł odpuszczać grzechy, więc kim jest? Bogiem, który odpuszcza grzechy. Wielokrotnie to będzie Pan Jezus w ten sposób między innymi udowadniał. Ja jestem i musiałem tego mówić. Skoro odpuszczam grzechy, jestem Bogiem. Kto teraz odpuszcza grzechy konfesjonale? Ksiądz Henryk, ksiądz Sławomir, ksiądz Andrzej.
Widzicie, to nie jest jeden świr, któremu zryło beret. Tamtych księży jest, nie wiem, czterech, czy może nawet więcej. I opowiada, że kiedyś to Jezus odpuszczał grzechy i w ten sposób pokazał, że jest Bogiem, a teraz oni odpuszczają grzechy. To jest jedno wielkie kłamstwo kleru katolickiego. Grzechy możesz mieć odpuszczone tylko, jeśli zwrócisz się osobiście do Jezusa Chrystusa. Otwórz sobie list do Kolosan, pierwszy rozdział, mowa jest o Bogu Ojcu, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. To jest Nowy Testament, to jest nauka apostolska, a to jest bluźnierstwo katolickie, które widzieliście w tym filmiku.
Piętnastego września 1454 roku w obozie pospolitego ruszenia szlachty wielkopolskiej i kujawskiej pod Cerekwicą król Kazimierz Jagiellończyk wydał przywilej, który zatwierdzał dotychczasowe prawa szlachty i nadawał jej nowe. Uczynił to niechętnie, ale sytuacja zmuszała go do tego. W lutym tego roku mieszkańcy państwa zakonnego skupieni w Związku Pruskim podnieśli bunt przeciwko władzy zakonu i zwrócili się do Kazimierza Jagiellończyka z prośbą, aby przyłączył państwo zakonne do Królestwa Polskiego. W ciągu kilku miesięcy Związek Pruski opanował niemal cały kraj. Zakon utrzymywał jedynie twierdze Malbork, Chojnice i Sztum. Krzyżacy sformowali jednak armię złożoną z najemników czeskich i niemieckich, która zbliżała się do zachodnich granic państwa zakonnego. Król zamierzał ją pokonać przy pomocy pospolitej tego ruszenia. Zebrana w Cerekwicy szlachta najpierw zażądała wynagrodzenia za walkę poza granicami kraju. Król ten postulat odrzucił, stwierdzając, że państwo zakonne zostało inkorporowane do Królestwa Polskiego, zatem chodzi tutaj o obronę granic. Wtedy zebrani zażądali wprowadzenia praw ograniczających wpływy możnowładców, zarówno świeckich, jak i kościelnych, a w szczególności zakazu łączenia urzędu starosty z innymi urzędami. Zażądali także ograniczenia kompetencji sądów królewskich, zwłaszcza co do konfiskaty mienia, gwarancji, że decyzje co do spraw lokalnych będą podejmowane przez sejmiki, a nie Radę Królewską, zapisu, że pospolite ruszenie król może zwoływać jedynie za zgodą sejmiku i tylko za jego zgodą nakładać nowe podatki. Zagrozili, że jeżeli ich postulaty nie zostaną spełnione, nie będą walczyć. Król musiał ulec. 3 dni później pod Chojnicami pospolite ruszenie poniosło klęskę w walce z armią krzyżacką. Trzeba było powołać pospolite ruszenie z innych ziem i król przyznał tę sprawę szlachcie w całym państwie.